W czasie poprzedniej audycji poznaliśmy sporą część wypowiedzi Hioba, wypowiedzi, która jest niejako podsumowaniem dyskusji pomiędzy nim a przyjaciółmi. Studiowaliśmy treść rozdziału 27 i 28, w których zapisana jest pierwsza część długiej mowy Hioba. Dzisiaj skupimy uwagę na 29 i 30 rozdział Księgi Hioba. Jak wiemy, przyjaciele Hioba nie rozumieli go. Nie akceptowali i nie rozumieli sytuacji, w jakiej się on znalazł. Przypuszczali, że popełnił jakieś poważne wykroczenia przeciwko Bogu i że dlatego został przez Boga surowo ukarany. Wiemy, że nie mieli racji. Doświadczanie Hioba nie było spowodowane jakimiś jego jaskrawymi grzechami. Prowadził on bardzo prawe, bogobojne życie. Nie znaczy to oczywiście, że był doskonały. Jego problemem była zbytnia pewność siebie, poleganie na własnej sprawiedliwości, przekonanie o własnej sile, wiedzy, o własnych zasługach i możliwościach. Był zbyt mocno skoncentrowany na sobie, na swoim posłuszeństwie względem Boga, a tak naprawdę nie znał do końca ani siebie, ani Pana. Doświadczenia, przez które przeszedł, pozwoliły mu poznać swoje ograniczenia, swoją znikomość, ułomność i pełną zależność od Boga. Podsumowując dyskusję ze swymi przyjaciółmi, Hiob pragnie jeszcze raz dokonać niejako przeglądu całego swego życia. W początkowych wierszach 29 rozdziału Księgi Hioba znajdujemy takie słowa. Hiob tak dalej prowadził swą mowę i rzekł: kto dawne szczęście mi wróci? Czas, kiedy Bóg mnie osłaniał, gdy świecił mi lampą nad głową, z Jego światłem kroczyłem w ciemności, gdym lata jesienne przeżywał, gdy Bóg osłaniał mój namiot, gdy jeszcze Wszechmocny był ze mną, gdy moi chłopcy mnie otaczali. Hiob wspomina dobre czasy, gdy odczuwał Boże błogosławieństwo i prowadził szczęśliwe życie w otoczeniu swojej licznej rodziny. Jak wiemy, miał 7 synów i 3 córki. Od młodości służył Bogu i Pan mu błogosławił. Nogi w mleku kąpałem, oliwa płynęła ze skały. Gdy z bramy miasta wyszedłem, zająłem miejsce na placu. Hiobowi we wszystkim się wiodło. Miał wielkie stada, w bród wszelkich produktów rolnych, tłocznie oliwy kute w skałach. Obrazowo mówi: nogi w mleku kąpałem, oliwa płynęła ze skały. Wszystko, co przedsięwziął, prosperowało znakomicie. Miał też wysoką pozycję społeczną. Był szanowany i podziwiany. Widząc mnie, usuwali się młodzi. Starcy z miejsc powstawali. Książęta kończyli swą mowę i ręce kładli na ustach. Szlachetny głos się uciszał. Do podniebienia język przywierał. Wszyscy liczyli się ze zdaniem Hioba. Młodzi usuwali się przed nim, pełni szacunku i respektu. Starcy powstawali z miejsc, by go pozdrowić. Nawet książęta milkli, by posłuchać, co ma do powiedzenia. Ucho chwaliło mnie, słysząc, a oko godziło się, patrząc. Szanowano i podziwiano jego mądre wypowiedzi. W pełni akceptowano jego szlachetną postawę i prawe postępowanie. Był uznawany za najbardziej znamienitego człowieka wschodu. Stawiano go innym za wzór mądrości, prawości i bogobojności. Hiob tłumaczy, dlaczego tak było. Bo ratowałem biednego przed możnym, sierotę, co nie miał pomocy. Nędzarze składali mi dzięki i serce wdowy radowałem. Hiob pamiętał o najbardziej potrzebujących. Pomagał sierotom, wdowom, chronił biednych przed możnymi. Hiob mógł o sobie powiedzieć: zdobiła mnie dotąd uczciwość, prawość mi płaszczem, zawojem. Prawość i dobroć Hioba sprawiały, że garnęli się do niego wszyscy ludzie w potrzebie. Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi. Hiob pomagał ludziom niepełnosprawnym. Pamiętał o wszystkich, którzy byli w potrzebie. Jakże niezwykłym człowiekiem był Hiob. Nie trzymał kurczowo pieniędzy w swoich rękach. korzystał z tego, że był zamożny, by pomagać innym. Jak bardzo potrzebni są i dzisiaj ludzie tacy jak Hiob. Hiob miał wysokie poczucie sprawiedliwości społecznej. Od 16 wiersza 29 rozdziału czytamy, jak Hiob wyznaje: dla biednych stałem się ojcem. Pomagałem w sporze i nieznajomemu. Rozbijałem szczękę łotrowi i wydzierałem mu łupy z zębów. Hiob był człowiekiem bardzo wpływowym i korzystał z tych wpływów, by bronić sprawiedliwości, by zwalczać przestępczość i występować w obronie krzywdzonych. Dbał o przestrzeganie prawa, o zachowywanie ładu i porządku. Był więc bardzo zaangażowanym społecznie, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, bardzo aktywnym członkiem wspólnoty, w której żył. Był wrażliwy na krzywdę ubogich i kalekich. Okazywał miłosierdzie i pomoc dotkniętym przez los, a szczególnie sierotom i wdowom. Dopomagał w zaprowadzaniu prawa, ładu i porządku. Jego postawa może być naprawdę wspaniałym przykładem dla każdego z nas. Dalej Hiob wyznaje, że spodziewał się, iż za takie życie zostanie nagrodzony. Myślałem, skończę w rodzinie. Będę miał dni niby piasku. Zapuszczę korzenie nad wodą. Konary me rosa w noc zwilży. Hiob zaznał dobrobytu, pomyślności, szczęścia i marzył o tym, by na starość wieść spokojne, dostatnie życie w otoczeniu swojej rodziny. Trudno mu było pogodzić się ze stratą tego wszystkiego, co dawało mu poczucie stabilności i szczęścia. Ciągle więc wspomina dawne dni. Cześć moja bez przerwy świeża, jak łuk, co stale jest giętki. Cierpliwie mnie przecież słuchają. W milczeniu przyjmują mą radę. Po mnie już nikt nie przemawia. Tak moja mowa w nich wsiąka. Wyczekują mnie jak deszczu. Otwarli usta jak na wody wiosenne. Hiob miał taki autorytet, darzono go takim szacunkiem, że zawsze oczekiwano na jego rady, na jego przybycie. Liczono się z każdym jego słowem. Jego obecność była wręcz upragniona, wyczekiwana. Był bardzo mądrym, dobrym i prawym człowiekiem. Wsłuchajmy się w końcowe słowa Hioba zapisane w rozdziale 29. Uśmiecham się do nich. Nie wierzą. Nie dają zniknąć pogodzie mej twarzy. Drogę wyznaczam. Przewodzę. Przebywam jak król wśród żołnierzy, jak ktoś, kto smutnych pociesza. Zastanówmy się nad tymi wszystkimi słowami Hioba. Czy nasze życie, choć trochę przypomina życie tego człowieka, czy mamy podobny jak on wpływ na otoczenie? Pomyślmy o tym przez chwilę i wyciągnijmy wnioski. Hiob był zdumiewająco prawym człowiekiem. Okazywał wszystkim miłosierdzie, pomagał biednym i chorym, wspierał osamotnionych i pokrzywdzonych, dbał o przestrzeganie sprawiedliwości, troszczył się o zachowanie ładu i porządku, był dobrym, szlachetnym, prawym człowiekiem. Bóg widział jego prawość, cenił Hioba i stawiał go za przykład innym. Jednak, aby dowieść, że Hiob nie jest prawy i bogobojny tylko dlatego, że mu się we wszystkim powodzi, Bóg zgodził się na to, by Hiob został poddany bardzo bolesnym próbom. Czy Hiob przetrwa te próby? Jakie będą skutki, efekty tego trudnego doświadczenia? Przekonamy się o tym już wkrótce. Tymczasem podkreślmy, że w ciągu całej długiej dyskusji z przyjaciółmi, której przysłuchiwaliśmy się wspólnie, Hiob nie złorzeczył Bogu, nie porzucił swojej wiary, chociaż życzył sobie kilkakrotnie, by umrzeć, bo tak boleśnie przeżywał utratę dorobku, rodziny, zdrowia. Cały jego dotychczasowy świat runął. Wszystko, co miał, przepadło. Pozostała mu jedynie wiara w Boga. Był zupełnie osamotniony w swoim cierpieniu. Przyjaciele bowiem, którzy przybyli, by go pocieszać, nie potrafili go ani zrozumieć, ani wesprzeć. Hiob żalił się i żali się i teraz, po zakończeniu dysputy z przyjaciółmi. Wyznaje, że doskwiera mu bardzo to, iż spotyka go pogarda ze strony wszystkich ludzi, ze strony tych, którzy go kiedyś szanowali i podziwiali, a teraz szydzą i śmieją się z niego. W początkowych wierszach 30 rozdziału Księgi Hioba czytamy: a teraz śmieją się ze mnie wiekiem ode mnie młodsi. Ich ojców umieścić nie chciałem z psami przy mojej trzodzie. Bo cóż mi po pracy ich rąk, gdy siły ich opuściły? Wynędzniali z biedy i głodu? Zrywają rośliny pustyni, ziemi od dawna jałowej. Żywią się malwą i liśćmi krzewów. Chlebem ich korzeń jałowca. Społeczność się ich wyrzeka. Krzyczy się na nich jak na złodzieja. Mieszkają na brzegu rzeki, w jamach podziemnych i skałach. Między krzewami zawodzą, stłoczeni, nocują pod cierniem. Jak synów przestępcy i głupca wypędza się ich z ojczyzny. A teraz jestem przedmiotem ich fraszek i tematem wesołych pieśni. Brzydzą się, omijają z dala, nie wstydzą się pluć mi w twarz. Ludzie ze społecznego marginesu, odrzuceni, pogardzani przez wszystkich, czują się teraz kompetentni, by naśmiewać się z Hioba, by drwić z niego i pluć mu w twarz. To dla Hioba, który przedtem był przez wszystkich szanowany i który wiele dobrego zrobił dla biednych i potrzebujących, musiało być strasznym przeżyciem. Najpodlejsi z ludzi układali żarty na jego temat i śpiewali o nim wesołe pieśni. Trudno wyobrazić sobie większe upokorzenie dla kogoś, kto był przedtem na samym szczycie społecznej drabiny. Jednak gdy zastanowimy się nad całą tą sytuacją głębiej, musimy dostrzec błąd Hioba, który w swoim żalu i upokorzeniu nie dostrzegł szansy dla siebie, niezwykłej szansy, którą otwarło przed nim owo trudne doświadczenie. Mógł przekonać się o swej znikomości, o nietrwałości ziemskiego bytowania. Mógł nauczyć się pokory i pozbyć się duchowej pychy, dumy ze swoich osiągnięć, wyrzec się przekonania o swojej samosprawiedliwości. Zamiast tego z rozrzewnieniem wspomina dawne dni chwały i żali się, że teraz jest tak pokrzywdzony. Byłem tak zacnym i szanowanym człowiekiem, a teraz spójrzcie, co mnie spotkało, woła Hiob. I kto jest, zastanówmy się, odpowiedzialny za to, co stało się z Hiobem? Oczywiście Bóg. Hiob, żaląc się i narzekając, staje się oskarżycielem Boga. Dzisiaj wielu ludzi wierzących popełnia niestety ten sam błąd. Gdy przychodzą chwile próby, mówią: byliśmy tak aktywni w służbie dla Pana. Bóg nam tak błogosławił. Uczyniliśmy tyle dobra. Pomogliśmy wielu ludziom. A teraz spójrzcie na nas. Spójrzcie, co nas spotkało. Takie słowa są wymierzone przeciwko Bogu. Świadczą o braku zaufania Panu, który we wszystkim, co sprawia w życiu ludzi, współdziała ku dobremu. Tego musimy wszyscy się uczyć i tego musiał nauczyć się Hiob. Jego postawa nie jest jeszcze postawą prawdziwej pokory, całkowitego zaufania względem wszechmocnego Pana. Jego samosprawiedliwość, jego pycha nie zostały jeszcze zupełnie złamane. Zarozumiałość i duma to korzeń, z którego wyrastają wszystkie inne grzechy. Grzech narodził się z pychy szatana, który chciał być równy Bogu, z pychy człowieka, który uwierzył w ogrodzie Eden, że może być tak mądry i tak suwerenny jak Bóg. Pycha jest jak nowotwór trawiący dusze ludzkie. Pycha jest zagrożeniem dla serca każdego wierzącego człowieka. Dlatego każdy z nas musi strzec się pychy i poddawać się Bogu, który pragnie uczyć nas pokory, tak jak uczył pokory Hioba. Cały 30 rozdział Księgi Hioba to zapis pełnego goryczy i smutku, żalenia się. Możemy wracać do tych słów Hioba, by uświadomić sobie, jak często my, mając o wiele mniej powodów do żalu, skarżymy się przed Bogiem. Narzekamy, nie dostrzegając tego, że Bóg pragnie nas poprzez cierpienie kształtować, ociosywać, oczyszczać. Teraz jednak przejdźmy już do analizy następnego, 31 rozdziału Księgi Hioba. Zapisane są tu dalsze słowa Hioba, słowa obrony, słowa usprawiedliwiania się i wykazywania swej niewinności. Przyjaciele Hioba, już zamilkli. Próbowali udowodnić Hiobowi jego winę, chcieli zmusić go do przyznania się do błędów, do wykroczeń, ale Hiob odparł wszystkie ich zarzuty i teraz dalej mówi tylko on. Szczegółowo uzasadnia swoją niewinność. Odrzuca jeden możliwy grzech za drugim. Musimy stwierdzić, że nigdy taka postawa nie może być przez Boga zaakceptowana. Jak bowiem bardzo prawym i czystym by nasze postępowanie nie było, zawsze jednak grzeszymy. Nikt z nas nie jest doskonały. Właściwą postawą, gdy stajemy przed Bogiem, jest jedynie pokora i wyznanie swej nieczystości. Hiob nauczy się tej prawdy już wkrótce. Teraz jednak uparcie broni swojej niewinności. Przeczytajmy początkowe słowa 31 rozdziału Księgi Hioba. Mówi on: zawarłem z oczami przymierze, by nawet nie spojrzeć na pannę. Hiob bardzo wyraźnie deklaruje czystość swego postępowania w dziedzinie kontaktów seksualnych. Gdy mówi, że postanowił nawet nie spojrzeć na pannę, jego słowa przypominają nam o stwierdzeniu Pana Jezusa, że zgrzeszyć można nawet wtedy, gdy się pożądliwie patrzy na kobietę. Czy Hiobowi rzeczywiście udało się wyeliminować nawet spojrzenie rodzące grzech cudzołóstwa? Tego nie wiemy. W każdym razie świadczy o tym, że zawarł w tej sprawie przymierze ze swymi oczami. Dalej Hiob pyta: czyż złoczyńcy nie spotka zguba i klęska czyniących nieprawość? Hiob wspomina o złoczyńcach, o czyniących nieprawość. Wskazuje więc palcem na innych, nie zalicza do ich grona siebie. Staje się więc sędzią innych, oskarża bliźnich. I to jest wykroczeniem, grzechem. Hiob mówi dalej: czyż on nie widzi dróg moich, a kroków mych nie rachuje? Czym chodził do bożyszcz? Czy noga do oszustwa spieszyła? Niech zważy mnie bardzo dokładnie, a pozna, że jestem niewinny. Hiob jest dumny ze swego prawego życia. Jednak jak się przekonamy wkrótce, gdy stanie przed Bogiem, gdy żywy Bóg przemówi do niego, zda sobie sprawę z całej swej nędzy, swej grzeszności. Teraz jednak Hiob dowodzi swej niewinności. Jeśli na krok odstąpił od drogi, bo serce poszło za okiem i zmaza trwa na mych rękach, niech sieję, a inni zbierają. Niech zgniją moje latorośle. Jeśli serce me zwiodła kobieta i czatowałem pod drzwiami sąsiada, niech moja żona miele obcemu. Niech inni się do niej zbliżają, gdyż byłby to czyn haniebny. Zbrodnia podległa sądowi. Hiob był rzeczywiście wyjątkowo prawym człowiekiem. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas mógłby wypowiedzieć o sobie podobne słowa jak Hiob, ale jego postawa była dumna, pyszna, a pycha jest sama w sobie wielkim grzechem. Nikt z nas nie powinien pysznić się swoimi dobrymi czynami, swoimi zasługami, osiągnięciami. Są one zawsze dalece niewystarczające, by móc stanąć przed Bogiem i zostać przez Niego przyjętym. Bóg oczekuje od nas pokory i ufnej wiary. Wtedy przygarnia nas i uzdalnia do życia przepełnionego prawdziwą miłością. Tak więc Księga Hioba bardzo wyraźnie poucza nas, że aby zostać przyjętym przez Boga, trzeba być pokornym i ufnym. Nie można stanąć przed Bogiem w postawie dumnego samozadowolenia. Nie można liczyć na to, że gdy znajdziemy się przed Bożym tronem, będziemy mogli wyliczyć swoje zasługi i Bóg uzna nas za sprawiedliwych, dlatego że w naszym życiu dobro przeważało nad złem. Nie. Nasze spotkanie ze świętym Bogiem będzie wyglądało zupełnie inaczej. Stojąc przed Panem, ujrzymy siebie takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Uświadomimy sobie całą swoją znikomość i niedoskonałość. Wielcy mężowie Boży, którym dane było przeżyć w szczególny sposób spotkanie z Panem za ziemskiego życia, wyznawali: biada nam, jesteśmy zgubieni. Człowiek w spotkaniu ze świętym Bogiem dostrzega całą swą grzeszność, całą ograniczoność i ułomność swej natury, swych czynów, słów i myśli. I nie ma rzeczy bardziej pewnej niż to, że w Dniu Pańskim, zapowiadanym przez Biblię, zostanie złamana cała duma i pycha ludzkości i każdego pojedynczego człowieka. Nikt z nas nie jest w stanie ostać się przed Bogiem, jak tylko będąc ukrytym w Jezusie Chrystusie, będąc okrytym Jego sprawiedliwością, zbawionym dzięki Jego ofierze na krzyżu. To, co musimy uczynić, to uniżyć się przed Bogiem, wyznać Mu swoją grzeszność, porzucić całą swoją dumę, całe swoje zarozumialstwo i pychę. W psalmie 34 znajdujemy takie wyznanie Dawida. Pan jest blisko skruszonych w sercu, wybawia złamanych w duchu. To jest opis prawdziwego upamiętania, opis właściwej postawy wobec Boga. W psalmie 51 Dawid wyznaje: moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym. Tak, nie możemy zbliżyć się do Boga, przynosząc Mu jako ofiarę swoje dobre czyny, zasługi, osiągnięcia czy cokolwiek innego. Jedyną miłą Mu ofiarą jest nasze serce, pokorne i pełne skruchy.